Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Bezpieczeństwo militarne, energetyczne, walka z koronawirusem, inwestycje, Trójmorze, co będzie najważniejszym tematem dzisiejszych rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie?
W moim przekonaniu wszystkie te tematy są w równym stopniu ważne i istotne, dlatego że wszystkie one tworzą kompleks, taki splot strategicznych spraw, które są ważne dla Polski i myślę, że tak doniosłe, że możemy mówić o pewnym takim polskim historycznym momencie geopolitycznym, który przydarza nam się pierwszy raz od 300 lat, czyli od czasu, kiedy zaczynały się powolny upadek Rzeczpospolitej. Dzisiaj mamy niesamowitą koniunkturę i każdy z tych tematów jest istotny, dlatego że i za każdym z nich stoją pieniądze konkretne, dlatego że kiedy mówimy o inicjatywie Trójmorza, to mówimy o ponad miliardzie dolarów amerykańskich, które administracja wyasygnowała na różne głównie energetyczne projekty związane z LNG. Kiedy mówimy o bezpieczeństwie pogłębionym, czyli tej deklaracji z września zeszłego roku, prawda, i realizacji, to mówimy o kilku miliardach dolarów, które Amerykanie dorzucili od roku 2017, kiedy jest Trump, do Europejskiej Inicjatywy Odstraszania, czyli do właśnie bronienia flanki wschodniej. I są pieniądze, z których pokrywa się tak zwaną operację Atlantic Resolve na Ukrainie. Kiedy mówimy o biznesowo-handlowych kontaktach, to mówimy tutaj o majowej informacji, że chociażby Microsoft może pomóc w budowie tej naszej chmury krajowej, czy zaoferować rozwiązanie w stylu chmury Azure, czy swojego rozwiązania 386, ale słyszymy, to jest miliard dolarów, prawda? I wiele miejsc pracy w Polsce, ale również słyszymy, że Google chce wejść tutaj ze swoją Google Cloud, już jest w Polsce i tworzy tu taki hub, który łączy inicjatywy we Frankfurcie i w Tallinie. Miałoby być 2 miliardy dolarów ekstra na właśnie budowę chmury, czy też takich rozwiązań pozwalających na przetrzymywanie, przetwarzanie zasobu danych. Polska tworzy chmurę krajową od 2018 roku, to jest projekt PKO BP oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Kiedy mówimy o współpracy amerykańskiej wojskowej, być może będzie 1000, może więcej, 2000, to już nie jest tak istotne, ale więcej żołnierzy amerykańskich. Być może będzie rozwiązana kwestia ich immunitetu prawnego, prawda? Co się wydarzy, jak coś się wydarzy poza bazą amerykańską? Jaki wtedy status jest żołnierzy amerykańskich? To Japończycy mieli w pewnym momencie problem z tym statusem żołnierzy amerykańskich. To już są kwestie techniczne, ale jeszcze dodam, że jest w tle CPK, czyli port komunikacyjny centralny, który ma być hubem logistycznym przede wszystkim. Logistyczno-podróżniczym, logistyczno-transportowym. Czyli nie tylko, że z walizkami ludzie będą przylatywać na duże lotnisko, ale będą się, po prostu będziemy przerzucać towary. Będzie to największy port między Frankfurtem a gdzieś tam Azją. To jest dobre rozwiązanie, które również Amerykanie chcą w nim współuczestniczyć. Zresztą już podpisaliśmy pewne dokumenty związane z tym, żeby na przykład robić to w tym porcie lotniczym, to co Irlandia w Europie tylko ma, czyli na przykład, żeby odprawa imigracyjna w Baranowie pod Warszawą w lotach do Stanów Zjednoczonych była jednocześnie odprawą imigracyjną i celną amerykańską, czyli że będziemy przylatywać do Stanów Zjednoczonych, bądź wszyscy podróżni po drodze, co tu wsiądą, tak i będziemy po prostu mieli status lotu wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. To są pewne niuanse, plus jeszcze oczywiście można dodać do tego energetykę jądrową i cywilny projekt.
Ja o tym za chwileczkę, jeszcze o tej energetyce jądrowej, która tutaj była tematem nawet słów przedstawicieli opozycji, ale jeszcze takie słowa rzecznika rządu Piotra Millera chciałbym przytoczyć. W czasie, kiedy w Moskwie będzie dziś defilada wojskowa na Placu Czerwonym, prezydent Andrzej Duda będzie potwierdzał sojusz w ramach NATO z Amerykanami. To dobry sygnał dla świata. Właśnie, to już jest taki sygnał dla świata w aspekcie globalnym, ale też to jest sygnał dla świata w tym aspekcie takim węższym, czyli tutaj naszym regionalnym. Ale to też są słowa, które na pewno dotrą do Władimira Putina, który ponownie atakuje Polskę w zachodnich mediach. Czy pana zdaniem ta dzisiejsza wizyta, ona wzmocni nasze bezpieczeństwo?
Ależ absolutnie, my mamy tylko jedną opcję, opcję transatlantycką, amerykańską, dlatego że Amerykanie dają gwarancję bezpieczeństwa i bez nich jesteśmy po prostu bezbronni. Nawet jak będziemy pieniądze przeznaczać, żeby nie drażnić Moskwy na programy społeczno-rozwojowe, to jesteśmy odkryci i po prostu stanie się w pewnym momencie, czy może się stać to, co na Ukrainie. Bądźmy realistami. I widzimy, że to denerwuje Rosję, bo Putin zaczytuje się w listach Becka, von Moltkego, prawda, czy ambasadora Lipskiego sprzed wojny, żeby udowodnić tezę, że to Polska tak naprawdę właściwie wywołała II wojnę światową, czyli leży mu to, jak to się mówi, na wątrobie. Ostatnio portal ukraiński bardzo ciekawy tekst opublikował, który pilnuje bezpieczeństwa na Ukrainie, o tym, o środkach wpływu rosyjskich w Polsce również i pewne gazety czy partie polityczne mają agentów wpływu. Ujawniono bowiem korespondencję między Borysem Rapoportem, który jest doradcą człowieka stojącego blisko Putina, a politologiem Aleksiejem Martynowem z Kremla. I tam są wymienione polskie tytuły, które mają szerzyć dezinformację w ramach tego, żeby osłabiać nasz sojusz z Amerykanami. Rosjanie bardzo się boją tego. Proszę zauważyć, że stracili tę rurę jamalską z gazem. My tworzymy niezależne dostawy gazu LNG i rozwijamy przemysł, w ogóle sektor naftowy. I mamy tańsze dostawy gazu, między 115 a 300 dolarów, a w pewnym momencie 2013-2014 my kupowaliśmy za 429 dolarów, potem 379 dolarów gaz rosyjski. Rosjanie tego nie mogą przeboleć i tego, że wpinamy się w zachodnio, w atlantycką, zachodnią, amerykańską strefę bezpieczeństwa. Nam tego nie wolno robić według dyrektyw polityki zagranicznej rosyjskiej. My przełamujemy pewnego rodzaju paradygmat polityki zagranicznej też rosyjskiej, która chciała nas traktować jako strefę wpływów. I proszę zauważyć, że Rosja miała niepisaną umowę, a właściwie taką dżentelmeńską z Niemcami. Między innymi Niemcy torpedowali solidarność energetyczną w Europie, za co dostawali tani gaz od Rosji. Dlatego Nord Stream 2 się buduje, prawda? A kto płacił za ten tańszy gaz w Rosji? Polacy. My mieliśmy większe ceny. I nagle wchodzimy i rozwalamy całą tę misterną siatkę, którą Rosjanie, częściowo pasowało to Niemcom, zbudowali. Zauważmy również, że amerykańskie żołnierze mogą się przesunąć z Niemiec do Polski. Już pojawiły się ludzie życzliwi Kremlowi. Ta opcja rosyjska, która pisze, że to jest niezgodne z polską racją stanu, bo my naruszamy czy rozwalamy NATO, ponieważ wyprowadzają są oddziały niemieckie, amerykańskie z Niemiec i osłabiamy NATO. Jak my możemy osłabiać? Po pierwsze, my nie rozwalamy, bo to jest decyzja administracji amerykańskiej, nie polskiej, a po drugie, przecież ci żołnierze będą dalej amerykańscy w NATO, tylko na flance wschodniej, co urealnia po prostu sytuację, bo kiedyś to była geopolityka zimnowojenna, że w Niemczech mieliśmy tylu żołnierzy amerykańskich. Tam są niepotrzebni.
No właśnie, ten artykuł Władimira Putina w prasie zachodniej, plus te wypowiedzi, czy te informacje, które są przekazywane w mediach właśnie o tym rzekomym rozwalaniu sojuszu, czy one pana zdaniem będą jakoś tak mocniej w najbliższym czasie się pojawiały, no w tej kampanii wyborczej, czy one się pojawiają na przykład bez powodu?
I polskiej, i amerykańskiej.
Tak, pojawiły, bo mamy też amerykańską.
Już. Wczoraj duży tekst ekonomista, profesor, były minister finansów, napisał na całą stronę Rzeczpospolitej. Proszę przeczytać. Tam mamy obronę rosyjskiej racji stanu, pod pozorem, że to polska racja stanu jest narażona, że pan Duda jedzie do Waszyngtonu. Tam jest mowa o tym, że Polska rozwala NATO, bo żołnierze amerykańscy przeniosą się do Polski. Przecież to nie polska decyzja, jeszcze raz podkreślmy. Nie bierzemy rosyjskiego gazu, drażnimy Rosję i naruszamy nasze interesy z Rosją. Rosjanie by chcieli, żebyśmy pod tą rurą tkwili, prawda, i modlili się, żeby nam kurka nie zatrzymali. Co więcej, wydajemy jak troszkę głuptasy 2,1% PKB na obronność, a Niemcy nie wydają i inni. Proszę, bo mądrze nie chcą inwestować w wydatki, bo należy mir na świecie, pokój na świecie szerzyć. Ja przypomnę tylko, że decyzja o tym, żeby 2% wydawać minimum PKB na obronność, to nie jest polska decyzja, czy widzimisię tego czy innego rządu, tylko decyzja NATO z 2014 roku ze szczytu NATO w Walii. Czyli jeśli Niemcy nie wydają, to znaczy, że oni osłabiają jedność NATO, a nie Polska. Przypomnę również, że dopiero w 2009 roku Francuzi egoistyczni wrócili do NATO, do dowództwa wojskowego, a wyszli w 1966 roku. Dlaczego? Żeby osłabić hegemonię Amerykanów i żeby rozwijać swoją broń nuklearną bez żadnej tak naprawdę kontroli natowskiej, plus jeszcze suwerenistyczną politykę goliści prowadzili. W 2009 z trudem wrócił Sarkozy, prawda, i chciał wyszarpać dowództwo w Brunsum i w Neapolu za to, że w ogóle wróci do NATO. I nikt nie mówił, że Francuzi osłabiają NATO. To jest rosyjska narracja. I my mamy teksty w dziennikach polskich, tak naprawdę podkreślającą elementy rosyjskiej racji stanu, żeby gazu amerykańskiego nie kupować, żeby nie kupować sprzętu, żeby nie wydawać na obronność, że rozwalamy NATO i ta, jeszcze w dodatku, że Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza jest też w pewnym sensie, było napisane, narażaniem wartości Unii Europejskiej, gwałceniem wartości Unii Europejskiej. Przepraszam bardzo, traktaty unijne pozwalają na wzmocnioną współpracę pewnych państw w Unii Europejskiej, jeśli chcą dalej pójść. Jeśli na przykład PESCO jest tego przykładem, prawda, czyli inicjatywa tworzenia pewnego rodzaju mocniejszej współpracy wojskowej, w obszarze wojskowym. Zatem te wszystkie argumenty są nieprawdziwe, ale one są wynikiem dezinformacji Rosji, działania agentów wpływu, a ten tekst na Ukrainie pojawił się bardzo ciekawy i tam są wymienione polskie partie polityczne, gdzie pan Rapaport Borys pisze do Aleksieja Martynowa, że tych ludzi mamy z kieszeni, bo oni są tubą naszej propagandowej wojny informacyjnej czy dezinformacyjnej. Pamiętajmy o tym, kiedy powtarzamy pewne argumenty, że nie wiem, pan Andrzej Duda jedzie do patrona Trumpa, prawda, albo że amerykańscy żołnierze nas będą okupować i stracimy suwerenność i niezależność. Pamiętajmy, że jeśli nie będziemy w parasolu amerykańskim, pod parasolem jak Niemcy, to tak naprawdę wszystko może się wydarzyć, a Rosja jest nieprzewidywalna. Pamiętajmy, że teraz na paradzie dzisiaj pokazano 23 nowe bądź zmodernizowane systemy uzbrojenia, chociażby czołgi T-80M czy T-90 BWM, które na paradzie sobie chodzą. To nie są czołgi na rzecz pokoju, to są czołgi wojenne.
Ostatnie pytanie, z jakiego powodu opozycja tak ostro krytykuje wyjazd prezydenta do USA, a Rafał Trzaskowski nawet według niektórych komentatorów podważa, osłabia to stanowisko negocjacyjne strony polskiej, z którym prezydent do Stanów pojechał. Króciutko.
Po pierwsze, konkrety, które przywiezie prezydent Duda, szkodzą opozycji, a walka jest o kilka procent niezdecydowanych. Po drugie, Trzaskowski, Rafał, opozycja ta, ona reprezentuje pewną opcję niemiecko-rosyjską, bym powiedział. Świadomie bądź nie, ale wpisuje się to w tamte interesy, chociażby, żeby Polska CPK nie miała, nie pasuje to Niemcom, żebyśmy LNG nie sprowadzali, nie pasuje to Niemcom, czy żebyśmy nie pogłębionego portu kontenerowego w Świnoujściu nie robili, bo to nie pasuje Niemcom, bo naraża ich interesy w Hamburgu. Dlatego też jest to atakowane. A po trzecie, pamiętajmy, że Rosja prowadzi wojnę informacyjną, o czym pan Borys Rapaport mi z Aleksiejem Martynowem w e-mailach napisali. I to zostało zhakowane przez pewne siły i ujawnione na Ukrainie. A więc agenci wpływu też działają w Polsce, rosyjscy, pamiętajmy o tym.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Czekamy na efekty rozmów. Pewnie poznamy jutro rano, bo rozmowy będą wieczorem czasu polskiego. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do widzenia. Do usłyszenia.